Adam Ślusarski, witamy Państwa w programie interwencyjnym Po stronie prawdy. Znajdujemy się w gminie Leśna Podlaska. Chcemy mówić o walce z afrykańskim pomorem świń. Jest to choroba, która dotyka świnie, ale roznoszona jest przez dziki. Przysparza ona bardzo wiele problemów naszej gospodarce, ale przede wszystkim rolnikom. To o nich i z nimi również chcemy dzisiaj rozmawiać. Jest to choroba ważna, choroba zwalczana z urzędu, choroba, z którą walczy cały rząd polski, ponieważ nawet został powołany specjalny pełnomocnik do walki z tą chorobą. Jest również obecny pan minister z nami na naszym programie. Zapraszamy Państwa do tego, aby poznać ten bolesny problem. Naszym pierwszym rozmówcą jest ksiądz Stanisław Choćko, diecezjalny duszpasterz rolników diecezji siedleckiej. Księże Stanisławie, choroba administracyjna powoduje to, że społecznie musimy z nią walczyć, społecznie ponosić koszty, ale najbardziej dotyka ona tych, którzy parają się chowem świń, to oni na co dzień mają z tym problem. Jak ksiądz widzi możliwości i konieczność tego, abyśmy państwowo, urzędowo i społecznie również walczyli z tym problemem?
Na początku pragnę serdecznie podziękować telewizji Trwam za zainteresowanie tym problemem i za przybycie dzisiaj do nas w to miejsce, które jest też dotknięte tym problemem, ale jednocześnie jest to dla nas święte miejsce. Leśna Podlaska to nasze diecezjalne sanktuarium maryjne. Ja jako kapłan, duszpasterz rolników, ufam też w pomoc Bożą. Tu powinny się zgrać te dwie inicjatywy, dwa wysiłki. Trzeba ufać Bogu, ale też współpracować ze sobą. Nie walczyć jedni przeciwko drugim, tylko współpracować. I jako duszpasterz rolników byłem na wielu spotkaniach z władzami i z rolnikami. W ten problem wchodzę tak głęboko, jak tylko mogę. I widzę, że sprawa nie idzie do przodu. Jest źle po prostu. Być może walka z tym wirusem będzie trwała jeszcze długie lata. Nie wiemy. Ale to ma być walka solidarna. Nie jeden przeciw drugiemu, tylko razem brzemiona nośmy, jak uczył nas tego Jan Paweł II. Ja do tej pory tego nie widzę. I dlatego dziękuję telewizji Trwam, że na moje zaproszenie i Solidarności Rolniczej przybyliście. Może społeczeństwo całe usłyszy ten głos i może w końcu też władze nasze tym się przejmą. Doczekaliśmy dobrej zmiany i chcę powiedzieć, że jesteśmy za tą władzą. Popieramy ten rząd i ten parlament. To nie jest przeciwko rządowi, bo to, co było wcześniej, to szkoda mówić, poniżej wszelkiej krytyki. I to jest dobra zmiana, tylko ta zmiana idzie zbyt wolno. Pierwsze nasze spotkanie rolników z ministrem Jurgielem było w grudniu 2015 roku i wtedy postulowaliśmy konieczność szybkich, mądrych, skutecznych zmiany prawodawstwa. I to było obiecane. Byli wtedy wszyscy wiceministrowie na tym spotkaniu. I teraz mija prawie 2 lata i stawiam pytanie. Jeżeli jest to dobra zmiana, to dlaczego rolnicy na Podlasiu cierpią? Oni zawsze cierpieli za ojczyznę i za Kościół i nadal cierpią. Przecież ten rząd powinien tak rozgrywać ten problem i tak to wszystko organizować, żeby rolnicy byli usatysfakcjonowani. Rolnicy wiele zniosą, ja to wiem, bo cierpieli dzisiaj. Jeżeli trzeba cierpieć z powodu tej choroby ASF-u, rolnicy do mnie mówią jako do kapłana i duszpasterza, że są na to gotowi, ale chcą mieć wsparcie, chcą widzieć jakieś światełko w tym tunelu. Tym razem tego światełka nie ma. Trzeba zmienić prawo, uważam, trzeba powołać w końcu, panie ministrze, sztab kryzysowy, nadać mu nadzwyczajne uprawnienia, trzeba zmienić wiele przepisów i trzeba działać mądrze i szybko. Przepraszam, ale wy tego do tej pory nie robicie. Ciągle słyszę tylko zapowiedzi. Będzie, zmieniamy, planujemy, to będzie. Kiedy to będzie? Dobrze, że się tutaj zebraliśmy. Bardzo bym prosił, żeby pan wziął ołówek do ręki i sobie to wszystko zapisał, co powiedzą rolnicy i niech ten sztab kryzysowy to rozważy. Może będą to wypowiedzi emocjonalne, może nie zawsze fachowe, kompetentne. tam wy macie fachowców, rozważcie to wszystko i to, co jest dobre, zastosujcie w życiu, ale zróbcie to szybko, mądrze i skutecznie. To, co się dzieje do tej pory, to woła o pomstę do nieba. Podlasie tutaj, południowe szczególnie, było zawsze ostoją patriotyzmu i wiary katolickiej. Gospodarstwa rodzinne, indywidualne oparły się kolektywizacji, oparły się niszczeniu w czasie komuny. Czy dzisiaj to ma wszystko paść? Wtedy, kiedy mamy ojczyznę wolną, kiedy jest dobra zmiana, to mamy rolników doprowadzić do ruiny? Dzisiaj już zakłady mięsne, nawet dzisiaj rozmawiałem z jednym właścicielem zakładu mięsnego, mówi, że już świń brakuje. Co się dzieje? Albo są dwa, jako kapłan widzę dwie możliwości, dlaczego tak jest. Albo jest czyjaś zła wola i ktoś celowo szkodzi rolnikom i tak działa gdzieś podskórnie, podstępnie, żeby tego problemu nie rozwiązać. Są pewnie może jakieś grupy interesów, które nie dbają o rolnika, tylko żeby sobie gdzieś tam zarobić na czymś, ale o tym może bym nie posądzał, nie wiem, nie chcę iść tak daleko. Albo jest niekompetencja, albo jest chaos, nasz typowy polski, nie ma organizacji działań, nie ma wsparcia dla rolnika. I co, tu mamy wam powiedzieć to, co kiedyś Hans Klos powiedział. Panowie, jesteście do niczego. I niedługo będziemy to mówić. Panowie, jak się nie weźmiecie do roboty, żeby działania były skuteczne, to na własną prośbę przegracie następne wybory. A ja tego nie chcę. Ja chcę, żeby była w Polsce dobra zmiana. Zbliżają się wybory samorządowe. Było niedawno spotkanie w Grabianowie. Była pani wiceminister. Było ponad 100 rolników. I ona zamiast wytłumaczyć rolnikom i uspokoić i podać konkretne rozwiązania, tylko rozjuszyła rolników. Tak nie robi minister, wiceminister rolnictwa. Rolnicy są zdesperowani. A ja chcę powiedzieć, że my jako kapłani zawsze z nimi byliśmy we wszystkich ustrojach i pod zaborami i zawsze. I za prawicy, i za lewicy. I będziemy z rolnikami. I dlatego te moje słowa jako kapłana może są ostre i zdecydowane, ale one wynikają z miłości do ojczyzny, do kościoła i do człowieka, i do rodziny. Bo to człowiek jest tu najważniejszy. A wy wszyscy macie służyć. I minister, i weterynaria, bo też wiem o różnych pociągnięciach, że nie służycie rolnikom. I wszystkie agencje macie służyć rolnikom. Rolnicy mają być zadowoleni. I dlatego proszę słuchać teraz, co rolnicy powiedzą i proszę to zastosować, żebyśmy w następnej audycji mogli powiedzieć, że zrobiliście dobrą robotę dla Boga, dla ojczyzny, dla rolnika i żebyśmy mogli powiedzieć kiedyś, że nastąpiła naprawdę dobra zmiana.
Dziękuję, mówił ksiądz Stanisław Choćko, diecezjalny duszpasterz rolników diecezji siedleckiej. Jesteśmy, proszę państwa, w gminie Leśna Podlaska. Jest z nami wójt tej gminy, pan Paweł Kazimierski. Panie wójcie, ten problem dotknął gminę, mieszkańców. Jaki jest obraz tej, no, katastrofy, można powiedzieć?
Jaki jest obraz? To jest obraz zniszczeń. To jest obraz po przejściu tornada. Nie będę odnosił się jak ojciec politycznie do sprawy, i ponieważ ten problem jest naprawdę szeroki i wielowątkowy. Spotkaliśmy się z wirusem w ubiegłym roku. W sierpniu dokładnie mija rok od pojawienia się pierwszych 4 ognisk w miejscowości Droblin. Następstwem czego było ubicie wszystkich stad w promieniu 3 kilometrach. 5 wiosek, 3 kilometry. W tym roku problem do nas powrócił. W efekcie mamy ubite stada w 16 na 17 miejscowości. Nie będę już mówił o bardzo szczegółowo problemach rolników, bo oni najlepiej powiedzą sami. Proszę tylko wziąć pod uwagę, że ci ludzie, którzy zostali pozbawieni możliwości zarobkowania, w tej chwili nie mają z czego żyć. Często były to osoby, dla których chów był jedynym źródłem utrzymania. Jesteśmy już po pierwszych doświadczeniach. Mówimy o tym spokojnie i zachowujemy się spokojnie. Współczuję wójtom, kolegom i ludziom z powiatu radzyńskiego, gdzie teraz pojawiają się pierwsze ogniska. ale to, co pozostało, daje do myślenia i takiej analizy, że kończy się już chów świń w małych gospodarstwach. Do tego już się nie wróci. Mam do pana ministra, szczególnie do szanownych państwa, jeszcze kilka pytań, ale jeśli można, panie redaktorze, to bardzo konkretne. Chciałbym zwrócić uwagę na problem rozporządzenia w sprawie bioasekuracji. Pan minister dokładnie zna ten temat poprzez fakt, że to rozporządzenie weszło dopiero 15 lipca. Rolnicy z gminy Leśne Podlaska, ale też rolnicy z gminy Konstantynów, Janów, Podlaski, Rokitna, więc ci, którzy w ubiegłym roku z nakazu powiatowego lekarza weterynarii mieli ubite stada, w tym roku, ponieważ nie są posiadaczami świń, nie mogą wystąpić o rekompensaty. To jest realny problem do rozwiązania i prośba do pana ministra, aby się nad tym pochylił.
Dziękuję. Mówił pan Paweł Kazimierski, wójt gminy Leśna Podlaska. Jest kolejny przedstawiciel gminy Konstantynów tym razem, pan wójt Romuald Murawski. Panie wójcie, sytuacja jest podobna u was w gminie?
Tak, sytuacja jest podobna. Może nie taka skala, bo specyfika gminy jest troszkę inna. Gmina niewielka, ale w dużej części też jest prowadzona produkcja sadownicza, ale 60% miejscowości zostało pozbawionych produkcji trzody chlewnej. Dotyczy to szerokiej grupy rolników, producentów i tak jak wspomniał mój przedmówca, problem, który ujawnia się i to bardzo szerokiej skali, ten problem braku możliwości normalnej egzystencji, szczególnie przez młodych rolników, którzy mają wiele zobowiązań kredytowych, staje się problemem bardzo poważnym i apelujemy i prosimy o wsparcie, bo solidaryzujemy się z rolnikami, którzy nie potrafią tego zrozumieć, że wybija się trzodę tam, gdzie nie ma ogniska choroby.
Dziękuję, mówił pan wójt Romuald Murawski, wójt gminy Konstantynów. Główny lekarz weterynarii jest z nami, pan Paweł Niemczuk. Proszę powiedzieć nam może coś więcej o afrykańskim pomorze świń. Co to jest za choroba, co o niej wiemy i skąd została do nas zawleczona?
Więc jest to choroba, która dotyczy świniowatych, czyli świni dzików. Proszę Państwa, jak sama nazwa mówi, ona przyszła do nas z Afryki. Afrykański pomór świń w roku 2012 zawitała w Europie i później przez te parę lat dotarła do Polski. Więc jest to parę tysięcy kilometrów. Przez 3 lata utrzymywaliśmy tę jednostkę chorobową na granicy wschodniej naszego kraju. No niestety jednak, jak sami Państwo wiecie, nasi sąsiedzi, czyli sąsiednie kraje po stronie wschodniej naszej granicy niestety nie zwalczają tej jednostki chorobowej. Ta choroba tam występuje, ale oprócz tego ona się rozwija, czego mamy dowód, że są przypadki ponad 100 już u dzików w Czechach. Mamy kolejne ogniska w Rumunii. Także ta choroba jednak posuwa się na zachód i trzeba mieć tą świadomość, że no niestety, ale jeżeli nie będzie tych zabezpieczeń, jeżeli nie będzie świadomości u ludzi, u hodowców, u drobnych rolników, którzy mają pojedyncze sztuki świń, że niestety, że ten wirus znajduje się w środowisku i łatwo można go przenieść do gospodarstwa i trzeba po prostu zabezpieczać się przed tym. Przede wszystkim, bo jak przeglądam wszelkiego rodzaju tutaj informacje, które są przysyłane do Głównego Inspektoratu Weterynarii, oglądam zdjęcia, rozmawiam z ludźmi, z powiatowymi lekarzami weterynarii, z wojewódzkim lekarzem. Wygląda to tak, że no niestety nie wszędzie ta świadomość jest. Jest zakaz karmiania zielonką, a mam takie informacje, mam zdjęcie, że po prostu dalej świnie, gdzie kiedyś nie wierzyłem w to, ale są karmione trawą, że karmione są innego rodzaju zielonką. Mam zdjęcia, że podścielane jest siano w momencie, kiedy obok stoi bydło. No niestety, w tej sytuacji, gdzie my jesteśmy, tutaj, w tym terenie, ten wirus znajduje się w środowisku. Dzieci przebywają wszędzie, czego mam dowód, jest tutaj, wydrukowałem sobie specjalną mapę i tutaj widać, że żółte punkty to są miejsca, gdzie występowały zachorowania u dzików. No niestety, czerwone punkty to są ogniska u zwierząt utrzymywanych w warunkach fermowych, prawda?
Przepraszam, że wyjdę w słowo. Czy jest potrzeba takiej restrykcyjnej walki z tą chorobą i jak w innych państwach sobie z tym radzono?
Więc jeżeli chodzi o Hiszpanię, gdzie występowała ta jednostka chorobowa w latach 70., Hiszpania zwalczała ją 30 lat. I na początku nieskutecznie, następno podjęto decyzję, że niestety należy zlikwidować małe gospodarstwo. Brzydko to jest nazwane zlikwidować, ale niestety wyeliminować tą gospodarkę czy produkcję trzody chlewnej drobną, żeby ten wirus nie rozprzestrzeniał się. Niestety jest bardzo trudno zachować bioasekurację w małych gospodarstwach, gdzie utrzymywane są czasami bydło, czasami wiadomo, drób przyzagrodowy. Więc te małe gospodarstwa zostały zlikwidowane. Chciałbym jeszcze jedną rzecz powiedzieć, ponieważ tam są inne, są inne dziki, jest inne środowisko. Proszę Państwa, ale chciałbym tylko powiedzieć jedną rzecz, które to jest bardzo ważne, że choroba szerzy się łańcuchowo, czyli każdy łańcuch ma swoje ogniwa i tymi ogniwami jest czynnik ludzki, bo niestety mamy doniesienia takie, że były nielegalne sprzedaż prosiąt, dziki i świnie. Żeby przerwać szerzenie się tej choroby, należy jedną rzecz wyeliminować. Niestety dziki, niestety ja tutaj przejeżdżałem teraz i widziałem, ile jest w okolicy lasów, ile jest kukurydzy, gdzie te dziki mogą przebywać naturalnie. Bardzo trudno się do tego dostać, odstrzelić je, więc nie da się 100% odstrzelić. No niestety też i zbiornikiem zarazka jest również świnie są.
Ja przepraszam, ale Państwo tutaj nie chcą słuchać tego, co Pan mówi, więc proponuję chwilę przerwy. Mówił Pan Paweł Niemczuk, główny lekarz weterynarii. Zapraszamy Państwa po przerwie. Proszę Państwa, jak widać, program budzi duże emocje. Pani również te emocje wyraża. Proszę powiedzieć, jak Pani na ten problem patrzy i na również zwalczanie tego problemu?
Wie Pan co, ja nie wiem. Dla mnie to jest wymysły lekarza weterynarii. Ja rozumiem, wybić świnie, które są chore, ale zdrowe świnie, żeby wybijać dla gospodarza, jak u nas są małe gospodarze, tylko z tego żyjemy. Teraz nie dostaniemy złotówki, no bo kto nam wybili przecież wcześniej, to nie dostaniemy. Inne jak teraz wybijają, to mają przecież pieniądze, będą tam płacić nam, innym nie, a dla nas nie. Dlaczego dla nas nie pokażą, że to jest choroba, ma ten świniak, wirus, wyniki. Dla nas nic nie pokażą, zajedziemy do weterynarii, my nic nie mamy, żadnego dokumentowania, nic nam nie pokażą. Wybili nam świnie, my nie mamy żadnego, żadnej faktury, ile nas wniosą, żadnego dokumentu, że nam wybili. Nic nie mamy na dzień dzisiejszy. Już u nas jest miesiąc wybite i nie mamy żadnego dokumentu. Nie mamy, ile dostaniemy. Tak jak było oszacowane pierwszy raz, na przykład 14 sztuk. Miałam dwie maciory po 350 kilo. I karmniki było 4, było 6 prosiaki, takie po 140, 100 kilo, nie? Dla mnie zaszłam do weterynarii, pytam się, oni mówią, że 200. Ja mówię, Boże, za 14 sztuk 2100. Ona mówi, a co, pani nie wystarczy? Cielaki pani kupiła. Ja mówię, dobrze, a za co ja mam opłaty zrobić? Trzeba zapłacić światło, trzeba zapłacić, trzeba podatek, tak, jedzenie tak samo, wybili nas, też nie mamy za co. Ona mówi, pani cielaków kupi. Dobrze, da mi pani pieniądze na cielaki, a cielaka, żeby kupić, trzeba mieć za co, nie za 200, żebym ja całe 2 lata karmiła i muszę kupić, żeby cielaka, muszę za cielaka małego, to jest 700 zł zapłacić. Kupić mlekopan, nawet żeby cielaka kupić, mlekopan kupić, żeby go wykarmić, takiego malutkiego, to mnie trzeba przynajmniej ponad 1000 zł. I skąd ja mam wziąć, jak ja nawet na 2 cielaki nie będę miała, żeby kupić, a ich trzeba 2 lata trzymać jeszcze. A opłaty? Za co mamy żyć? Za co mamy jeść?
Czy pani wie, skąd ta wycena się wzięła?
Nie wiem, właśnie. Nie wiem dlaczego, jak oni wyceniają. Nie mam pojęcia, bo...
Gdzie to tak wycenili?
No, prawdopodobnie byłam u nas w weterynarii w Białej, w powiatowym. I tak mi powiedziała pani doktor. ale jakie to są wyceny? Dla każdego inaczej, nawet jak przyjeżdżali wybijać, dla każdego mówili inaczej, że za maciory 5 zł, że po 5 zł płacą. Dla mnie na przykład mówili, że 3 z groszami za maciorę płacą za kilogram, za karmnika czy tam tucznika płacą po 5 zł, a za ile? Za małe prosiaczki? To każda jest inna cena. Nie wiem dlaczego za 2100, za 14 sztuk i kiedy nam zapłacą, powiedzieli, że za miesiąc czasu. Miesiąc czasu mijamy, nie mamy nadal pieniędzy i nie wiem za co mamy żyć. Za co opłacać wszystko? Światło jest niepłacone, KRUS jest niepłacony. Zaraz odetną, bo już przyszło upomnienie, zaraz odetną światło. I nie wiem, co będzie dalej. I weterynarze też nie myślą, żeby nam dać te parę złotych, załatwić, żeby jak najszybciej. I przecież my też musimy nawet, jak chcemy zlikwidować, tak jak oni nam mówią, nie trzymać wcale, ale niech nam dadzą parę złotych co miesiąc, żebyśmy mogli za coś mieć co miesiąc, jakąś tę opłatę zrobić. A nie żadnej złotówki znikąd i nawet żadnej wiadomości. Oni tutaj mówią, a dlaczego jak my zajedziemy do nich, nie mamy nic, żadnych informacji. Ponad miesiąc czasu i żeby nie mieć żadnej wiadomości, ile oni nam uszacowali, żeby jakiś dokument, fakturę, że nam tyle i tyle wybili, tyle nam dadzą. Nie mamy nic i kiedy będziemy mieli, nie wiem. Dziękuję, może proszę bardzo.
Dziękuję. Może do powiatowego lekarza weterynarii. Jest z nami, jest pan tutaj. Pan Radomir Bańko, powiatowy lekarz weterynarii, powiat bialski. Proszę pana, no padają tutaj takie sformułowania. Jak to jest z tą wyceną?
No przykro mi, że tak odbierane jest to, prawda. No wiemy, że to wszystkich dotyka i współczujemy rolnikom. Natomiast chcemy wyceniać solidnie. I naprawdę wyceny się odbywają solidnie przy udziale dwóch biegłych wyznaczonych przez wójta i lekarza weterynarii. Mamy wgląd do portalu, w którym są aktualne ceny rynkowe świń i te ceny stosujemy. I naprawdę uważam, że nikt nie powinien się poczuć pokrzywdzony, jeśli chodzi o wyceny. Jeśli chodzi o wypłaty, rzeczywiście tych pieniędzy jeszcze nie ma. Ja złożyłem odpowiednie zamówienia wcześniej. Mam nadzieję, że pan minister, główny lekarz powiedział, że te pieniądze będą niebawem i na to liczymy i rolnikom natychmiast wypłacimy. Jeśli chodzi o informacje. Wszyscy ci państwo, u których zostały wybite stada, otrzymali informację o wszczęciu postępowania tytułem wypłaty odszkodowania i z prośbą o stawienie się w inspektoracie i zapoznanie z dokumentacją. Naprawdę cała dokumentacja jest jawna do wglądu i nikomu nie odmówiliśmy. Nie wiem, być może mój pracownik kiedyś komuś odmówił, ja o tym nie wiedziałem, także zapraszam, wszystko jest transparentne i do wglądu.
Jak pan widzi rozwój tej sytuacji i co pan zamierza robić, aby ograniczyć tą chorobę i ograniczyć również no, te społeczne, negatywne skutki walki z tą chorobą? Ma pan jakiś pomysł na to?
No w tej chwili wdrażamy program bioasekuracji. Będziemy, rolnicy składają oświadczenia w sprawie zaniechania produkcji. I po otrzymaniu takiego oświadczenia przeprowadzimy kontrolę i zalecimy bądź to zabicie zwierząt, bądź wybicie, ubój na użytek własny. I następnie rolnicy będą występować do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w celu otrzymania rekompensaty.
Dziękuję. Mówił pan Radomir Bańko, powiatowy lekarz weterynarii. Pana tutaj już chwileczkę. Pan jest hodowcą?
Tak, hodowcę trzody chlewnej.
Ja trzymam mikrofon.
Dobrze. Nazywam się Wiesław Łasiuk. Otóż proszę państwa.
To w takim razie pytanie, bo tutaj pani powiedziała o tej wycenie. Czy pan by się zgodził z taką wyceną?
Z taką wyceną bym się nie zgodził i nie wiem skąd ta się wycena bierze. Po drugie... To jest prawda, co pani powiedziała, bo tak w rzeczywistości jest. Natomiast wszyscy urzędnicy będą pilnowali swojej strony, łącznie z ministerstwem. I chciałbym się jeszcze odnieść tutaj w kilku słowach do ministerstwa naszego rolnictwa i do Ministerstwa Ochrony Środowiska. I każdy urzędnik pilnuje swojego interesu, a rolnik zawsze jest na szarym końcu, jest zawsze pokrzywdzony. Co chodzi o afrykański pomór świń i co chodzi o jego zwalczanie. Proszę państwa... Pieniądze, które są przeznaczane na zwalczanie afrykańskiego pomoru świń, to nie są pieniądze przeznaczane przez urzędników na tę chorobę, to są przeznaczane pieniądze na walkę z polskim rolnikiem, z polskim hodowcą świń. Otóż mogę oficjalnie powiedzieć to, że w analizie tych 3 lat, na jakiej tutaj została, jest i choroba tutaj przeszła, kiedy pieniądze przeznaczane są z ministerstwa, ewentualnie z Unii Europejskiej, to w tym czasie jakaś osoba w górze poszerza strefę pomoru. Czyli trzeba zrobić wewnętrzny, regionalny użytek z tych pieniędzy. I na czym to polega? To polega na wybijaniu świń, to polega na zapłaceniu całej ekipy weterynaryjnej, która będzie przeprowadzała kontrolę w gospodarstwach. To polega później na tej zapłaceniu tej ekipy, która wybija świnie. To polega na postawieniu posterunków tych na drogach. To polega jeszcze na zahamowaniu odstrzałów dzików, które są nosicielem tego wirusa i które zakażają nasze gospodarstwa. Otóż proszę Państwa, Panie Ministrze, Panie Doktorze Państwowy, biosekuracja, którą teraz nam wprowadziliście, to są czarne chmury dla nas. To są czarne chmury. Wy Panowie jesteście ludźmi wykształconymi i Wy sobie nie zdajecie z tego sprawy. Ja Was proszę, jak prosiłem urzędników w naszym powiecie, jednego daje gospodarstwo i niektóryś z panów za własne pieniądze zastosuje to biosekurację, jaka ona jest kosztowna i niemożliwa u innych rolników do zrealizowania. Zasłoniliście nam świat życia. Panowie, wy jesteście ludźmi wykształconymi. Co wy nam zgotowaliście łącznie z weterynarią? Daliście państwowemu powiatowemu lekarzowi weterynarii możliwość wydania decyzji bez odwołania. Gdzie jest dwuinstancyjność, że ja od każdej decyzji powinienem się urzędnika państwowego mieć odwołanie? Czym lekarz jest powiatowy? Taką decyzję, żeby wydał rząd, nasz Sejm i nasz prezydent to podpisał? Decyzję, która jest niezgodna z konstytucją.
Dziękuję. Następnie. Mówił pan Wiesław Ułasiuk. Dajmy również odpowiedzieć tutaj przedstawicielom rządu, pan minister Jacek Bogucki, pełnomocnik rządu do walki z tą chorobą. Panie ministrze, no wiele żalu jest tutaj już widać u mieszkańców, u ludzi. Jest on uzasadniony. Jakie ma pan propozycje? Co robicie?
Przede wszystkim udało się przeforsować przepisy, które pozwalają na to, aby jeszcze bardziej zintensyfikować odstrzał dzików. Może rolnicy tego tak do końca nie widzą, ale na terenie powiatu bielskiego zostało odstrzelonych ponad 600 sztuk w tym okresie, w którym realizujemy ten odstrzał. Ale w tej chwili, widząc nieskuteczność jeszcze tego, co się dzieje, wprowadziliśmy przepisy, w których jest możliwość zarówno karania kół za brak odstrzału, zarówno także przesuwania myśliwych z innych terenów. Te rzeczy powinny były stać się ileś lat temu. I ten odstrzał, i możliwości prawne jego realizacji powinny wiele lat temu być w Polsce przygotowane. Niestety myślistwo musimy w tym zakresie budować od podstaw, a to niestety trwa. No, nie ma, państwo nie dysponuje myśliwymi, którzy są na etatach, których można wysłać w teren i zobowiązać do strzelania. No tutaj jest to, tak było w Polsce zorganizowane do tej pory. No, trzeba zresztą pamiętać, na jakich ludziach oparte było myślistwo w latach minionych przed 89 rokiem. A więc to jest jedna kwestia najistotniejsza w tym wszystkim, bo jeśli nie poradzimy sobie z ASF-em u dzików, no to zawsze będzie to potencjalne źródło zakażenia w hodowli. Natomiast jeśli chodzi o rolników, na pewno wielkim problemem jest to, że rzeczywiście tak były uchwalone jeszcze wcześniej i zgłoszone do Komisji Europejskiej programy bioasekuracji, że obejmują tylko te gospodarstwa, w których są fizycznie świnie na dzień ich przystępowania do programu.
Przepraszam, panie ministrze, na chwilkę. Przepraszam, panie ministrze, szanowni państwo. Na samym początku naszego programu ksiądz Stanisław mówił o tym, abyśmy się wzajemnie również słuchali i o to też proszę, ponieważ to tylko nam zakłóci dalszą część programu, więc proszę uprzejmie. Panie ministrze, przepraszam.
Szukamy teraz możliwości jeszcze większego wsparcia rolników, tych, którzy czy ze swojej inicjatywy, czy z sytuacji, która wydarzyła się u sąsiadów, musieli zrezygnować z hodowli świnia, więc zarówno z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, zarówno ze środków krajowych, także unijnych, szukamy takich metod, żeby rzeczywiście tym rolnikom, którzy tutaj mówią o swoich problemach, problemach swoich gospodarstw, pomóc i to pomóc maksymalnie, jak to jest możliwe, więc na pewno nikogo nie zostawimy bez pomocy.
Panie ministrze, czy te osoby, które no niestety wcześniej u nich ubito te świnie i nie mają tej siedziby stada, czy mogą liczyć te osoby na to, że pochylicie się również nad ich losem?
Tak jak powiedziałem, szukamy możliwości pomocy właśnie dla tych gospodarstw. Mogły te gospodarstwa składać o premię wcześniej z tytułu likwidacji gospodarstw. No dużo gospodarstw nie przystąpiło do takich działań. Był teraz program pomocowy, w którym gospodarstwa mogły deklarować odejście od hodowli świń i uzyskać wsparcie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ale znajdziemy rozwiązanie także dla tych gospodarstw, które odeszły rok temu, bo rzeczywiście one takiego wsparcia potrzebują.
Dziękuję. Mówił pan Jacek Bogucki, wiceminister rolnictwa. Proszę państwa, program cały czas budzi emocje, a więc potrzebna jest na pewno rozmowa i zapraszamy państwa do tego, aby również dalej z nami być. Jak widać, program budzi emocje, widać, brakuje informacji. Pani Wiesława chce również zabrać głos. Pani przede wszystkim mówi o tym, że to, o czym mówią przedstawiciele rządu, samorządu, weterynarii, to wy to już wszystko znacie.
Tak, proszę pana. My to wszystko znamy. To już dla nas nie jest jakaś nowa wiadomość, ale prosilibyśmy o prostą i jasną wypowiedź. Że skoro pan doktor weterynarii twierdzi, że do wszystkich wysłał pisma w sprawie odszkodowań, w sprawie wszelkich likwidacji trzody chlewnej, jak na dzień dzisiejszy nic nie otrzymałam, jedynie pismo o bioasekuracji, gdzie zgłaszałam, że żadnej trzody chlewnej nie trzymam. Byłam w agencji rekulturyzacji w Białej Podlaskiej, byłam u pani doktor weterynarii w Białej Podlaskiej, zgłoszone było likwidację całej trzody chlewnej. Nie wiem, jakie pismo przyszło, do kogo ten pan doktor wysłał, że przyszło pismo o odszkodowaniach, o innych rzeczach, które mają być. Nic poza tym nie otrzymał. I dlatego niech wyjaśni po prostu, do kogo wysyłał te pisma. I nic naprawdę nie wiemy na temat trzody, czy możemy trzymać. Tak samo jak likwidacja. Jak może być likwidacja wszystkie trzody, tak jak tutaj nasza pani pani sołtys powiedziała, trzoda wszystka, która była zarażona, niezarażona, została zlikwidowana. I nie dostajemy za to żadnych pieniędzy. Ile możemy czekać? Z czego mamy żyć? I każdy mówi, że wszystko jest w porządku, wszystko jest, idzie na dobrym tropie. Już jest tydzień, miesiąc czasu. I my nie mamy naprawdę żadnej wiadomości, czy coś dostaniemy, czy nie. Najprawdopodobniej nic.
Pani zlikwidowała, tak?
Tak, nie mam nic. Nie mamy nic, nie trzymamy żadnej trzody chlewnej.
Pani była w tej strefie zapowietrzonej?
Tak, tak byłam w strefie zapowietrzonej i wszystko zostało zlikwidowane. I nikt mi nic nie powiedział. Wszystko zostało zlikwidowane i jeszcze muszę teraz jechać, składać wyjaśnienia, czy będę trzymać, czy nie. Jeżeli miałam tyle sztuk, które zgłoszone było w agencji, no to ja nie wiem, co ja mam zgłaszać. Po prostu muszę jeszcze jechać i zgłaszać, jeździć. Jak to mówię, od Annasza do Kajfasza.
Czyli to tak fizycznie, to co stało się z tymi świniami?
Po prostu załadowane zostały, gdzie nie mogłam na to patrzeć, na kontener i wywiezione z podwórka. Jest to okropne.
Czy pani za to zapłacono?
Nie dostałam ani złotówki. Już tak jak pan mówię, miesiąc czasu minął i nic, nie, nawet żadnej dokumentacji, co było, zostało zlikwidowane, ile sztuk i za ile. Nic. Po prostu oddane, zabrane i oddane.
Pani jest też powiat bialski, tak?
Tak, jestem z gminy Leśna Podlaska.
Jest przedstawiciel weterynarii, bo już rozmawialiśmy. Panie doktorze, pan Radomir Bańko. No, pani mówi, miesiąc nie dostała jeszcze pieniędzy. Co się takiego dzieje?
No niestety nie posiadamy środków na wypłatę odszkodowań pomimo monitorowania do województwa. Mamy wyliczone oczywiście wszystkie odszkodowania, także każdy może się zapoznać z wyceną i z kwotą, która będzie mu przysługiwała do odszkodowania i z chwilą, kiedy otrzymamy środki, natychmiast będziemy je wypłacać.
Dziękuję. Wy mówicie, że nie macie środków. Panie ministrze, środki były z ministerstwa dane, to gdzie się podziały?
Środki fizycznie zostały jeszcze przekazane, bo na ostatnim posiedzeniu Sejmu Komisja Finansów zaopiniowała pozytywnie przesunięcie środków na ten cel i w tej chwili na etapie końcowym są już procedury w Ministerstwie Finansów uruchamiania tych pieniędzy. Myślę, że w ciągu kilku dni pojawią się na kontach weterynarii i będą mogły być wypłacone rolnikom. No, trzeba pamiętać, że proces przekazywania takich środków to jest jednak w budżecie państwa dosyć długi, bo najpierw poprzez powiatowi lekarze składają do wojewódzkiego, wojewoda składa zapotrzebowanie, potem muszą być uruchomione odpowiednie rezerwy w budżecie państwa i no i dopiero fizyczne przekazanie tych pieniędzy, więc...
Nie uciekną te pieniądze.
Ale na pewno nie uciekną i tutaj zapewniam, że państwo dostaną te pieniądze, a w międzyczasie, no zgodnie z deklaracją pana doktora, trzeba sprawdzić, jak wyliczone zostały te odszkodowania.
Dziękuję, panie ministrze. Proszę uprzejmie pani, ponownie prosi o głos pani Wiesława.
A na jakie konto zostaną przesłane pieniądze? Niech pan minister odpowie, na jakie konto? Jeżeli nikt od nas nie brał ani adresu, adres był, no bo przyjechali wybić. Na jakie konto przejdzie? Na Caritas, na urząd gminny, na powiatowy, na wojewódzki? Proszę mi powiedzieć, bo nikt od nas nie brał numeru konta, to ja nie wiem.
A czy poszła pani, bo dostaliście tą informację, żebyście się zgłosili gdzieś tam...
Nigdzie nic nie było. Ja uważam, że jeżeli mnie ktoś wzywa, jeżeli jest niezgodność, ja mam zajechać do powiatowego lekarza, to tak samo lekarz powiatowy uważam, że powinien napisać pismo i wysłać, że ja mam się zgłosić. Jeżeli wiedzą, że mam przyjechać o bioasekuracji, to tak samo mogli wezwać mnie, żebym podała numer konta. Nie wiem na czyje konto, może na konto księżyca.
Dziękuję. Pan... Proszę uprzejmie.
Ja powinnam też wiedzieć, bo ile takich rzeczy, co nie trzeba, spisywać kury, ile trzeba, ile gospodarz ma kur, kaczek, wszystkiego, to mnie każą spisywać. I dla nich niosę, ale jak dla nas jakąś wiadomość, powinien nawet dla sołtysa dać znać, sołtys powinien dalej dać znać. Ja uważam, że jakby pan redaktor przyszedł do pracy piany, to by od razu poszedł z pracy. A do mnie na przykład przyjechali świnie wybijać, nie dali rady na nogach stać. Nie chciałam dawać żadnych tam na policję czy co, bo człowiek się boi. Holender może nie zapłacą, jak coś tylko dam jakąś skargę, ale już człowiek nie wytrzymuje tych nerwów. Przecież mój mąż też przez te wszystkie wybijanie dostał udaru. Przyszła już sparaliżowany. Musiałam rano i wieczorem jeździć codziennie, bo tyle tygodni, 6 tygodni przecież leżą. I oni jeszcze jak zadam, to przepraszam, my niewinne. No to kto do cholery, bo już inaczej nie powiem, jest winny. I żeby nic nie dostać, przecież sołtys powinien takie wiadomości wiedzieć. Ja jestem przeszło 20 lat sołtysem. Nie jestem, że jestem pierwsza kadencja. Jestem 16 lat już radną. I żeby tu nic człowiek nie dał znać nawet i dalej. I gdzie są nasze, jak robili nam wyniki? Gdzie są te wyniki? Kto nam? Dlaczego oni nam nie pokażą? Że na przykład...
Przepraszam, mówił pan lekarz weterynarii, że są dostępne, tak? Gdzie?
Wszelkie dokumenty są dostępne w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii. I teraz, no proszę się zgłosić. No to proszę przyjść do mnie bezpośrednio. Nie wiem, może pracownik nie pokazał, nie wiem z jakiego powodu. Ale teraz jeśli chodzi o informacje o rachunkach bankowych. Oczywiście z chwilą, kiedy ja otrzymam decyzję budżetową, że mam środki już, to ja wysyłam decyzję o odszkodowaniach do każdego indywidualnie i tam zamieszczam informacje z prośbą o podanie numeru konta, na które mają być przelane te środki. Z chwilą, kiedy otrzymam decyzję budżetową na środki na odszkodowania. Proszę naprawdę cierpliwie poczekać. Na pewno otrzymacie Państwo niebawem takie informacje.
Czy to nie będzie też tak długo trwało? Pan z Solidarności Rolników Indywidualnych prosi o głos. Proszę bardzo.
Szanowni Państwo, Marek Borus, wiceprzewodniczący Solidarności Rolników Indywidualnych Województwa Mazowieckiego. Szanowni Państwo, panie ministrze, taka gorąca prośba, ale przede wszystkim do pana lekarza tutaj, bo nie byłoby tych może emocji, gdyby tak naprawdę siadł ktoś w samochód, dojechał, zawiózł do sołtysa kopię tych dokumentów, bo dla mnie rzeczy jakby nie pojęto. Oddali towar i nie dostali nic, żadnego pokwitowania, gdzie to pojechało, co i jak. No kiedyś w GS-ie nawet, jak się zdawało, to była kopia w kilku egzemplarzach. To są takie niby drobne rzeczy, ale naprawdę to uspokoiłoby trochę, że ci ludzie mieliby nadzieję na te pieniądze. To jest jedna rzecz. Druga, to wszystko, o czym mówił ksiądz Stanisław na samym początku, to wszystko będziemy, należy, zrobimy. Chłopy. Panie ministrze, jest pan chłopem przecież, tak jak my. Zróbcie to, no. Jak Bóg mi miły. Od 3 lat, jak mówiłem o tym, żeby wybić dziki od Wisły do Bugu, to się śmieli ze mnie i robili ze mnie wariata. Dzisiaj ten pomysł wraca. Ale trzeba to zrobić. Nawet dzisiaj. To pozwoli, że tak powiem, w jakiś sposób przyspieszyć te pewne rzeczy do tej walki z tym syfem afrykańskim. Już nie ASF-em, ale syfem, który niszczy tak naprawdę nie, ale tych małych, niewielkich rolników, a za moment zniszczy i tych dużych. Tych, którzy, że tak powiem, mają być niby przyszłością naszego kraju, bo niestety, ale stało się tak, że weszliście panowie też w to promowanie tych dużych, a nie tych małych, tych normalnych, którzy produkują zdrowo, normalną żywność. Także taka prośba. Róbmy, a nie zaraz.
Dziękuję. Proszę Państwa, jest jeszcze przedstawiciel Instytutu w Puławach, pan profesor Jacek Krzysztof Niemczuk. Panie profesorze, ta cała procedura też czasami długo trwa, zanim ta próbka trafi do Was, zanim Wy ją zbadacie i zanim przyjdzie wynik. Jak długo bada się krew?
Panie redaktorze, drodzy Państwo, chciałem przede wszystkim zdementować to, że cokolwiek długo trwa. Moi współpracownicy pracują w cyklu 3-zmianowym. Ja sam przyjeżdżam czasami do pracy o 1:00 w nocy po to, żeby autoryzować sprawozdania, podpisywać wyniki, mówiąc prosto, po to, żeby kolega w terenie miał te wyniki i zaczął działać od 6:00 rano. Czasami zdarzają się sytuacje, że o co mają czasami do nas pretensje myśliwi, dzięki Bogu już coraz rzadziej, że po zakończeniu polowania myśliwym się wydaje, że dziki od razu wędrują do nas do Puław. No, no tak nie jest. Czasami trwa to 2-3 dni, ale też inspekcja nad tym pracuje, głównie myśliwi powinni nad tym pracować. I chciałem podkreślić z wielką wagą jedną rzecz, że 80% odpowiedzialności za afrykański pomór świń, tutaj przysłuchuje się i czasami jak pan redaktor rozmawia z kolegami i koleżankami już wcześniej, to rozmawiamy sobie po cichu, przekonujemy do tego z głównym lekarzem, z panem ministrem, że to właśnie dziki są odpowiedzialne za roznoszenie afrykańskiego pomoru świń.
No, to wiemy.
No to, więc no, to jest bardzo istotny element, ponieważ no, musimy w to uwierzyć. Wiemy o tym, rozmawialiśmy tutaj o Europie, rozmawialiśmy tutaj o Hiszpanii, ale drodzy Państwo, po raz pierwszy w tej części Europy dziki zachorowały na afrykański pomór świń. Wcześniej chorowały świnie w dużych gospodarstwach, które można było łatwo i prosto zlikwidować. Dlatego też walka z ASF-em jest tak trudna, bo dziki się po prostu rozpraszają.
Dziękuję. Mówił pan profesor Krzysztof Niemczuk, dyrektor Instytutu Weterynarii w Puławach. Panie ministrze, pan jest również posłem, to w parlamencie prawo się tworzy. No, są nawoływania, zachęcani jesteście do tego, abyście jeszcze śmialej działali i szybciej, i zdecydowanie, i z determinacją. No, widzimy, co się dzieje chociażby pod, jak coś robicie, to co się dzieje potem pod Sądem Najwyższym. Nie zawsze takie to proste. Ale czy czuje pan, że dacie radę w parlamencie tak, aby no, szybko do tego przekonać również i opozycję, bo przecież ta choroba jest apolityczna, no, żeby też poparła takie działania, że powiedzmy, no, będziecie chcieli użyć, hipotetycznie mówię, wojsko. Wiemy, że wojsko nie będzie strzelać do dzików, bo to nie ten kaliber, nie te strzelby, nie tak, ale gdybyście chcieli w jakiś sposób, no to czy można taką specustawę szybko uchwalić, która spowoduje, że administracja państwowa, samorządowa będzie miała po prostu wolne ręce do tego, żeby to robić?
dotychczasowe działania, wbrew temu, co być może czasem rolnikom się wydaje, że one są nieskuteczne, naprawdę były i szybkie, i skuteczne. Trzeba też popatrzeć na tę chorobę w taki sposób, wspominali tutaj i główny lekarz weterynarii, i pan profesor Niemczuk, jak ta choroba rozwijała się w innych państwach. My naprawdę przy całym tym szacunku do tych rolników, którzy mają osobisty problem i przy całym pochyleniu się nad tym problemem każdego indywidualnie, my naprawdę jako kraj póki co radzimy sobie znacznie lepiej niż robili to i robią to inni. No to, co dzieje się w naszych, ja nie mówię już tu o sąsiadach ze wschodu, ale bardziej na północ, w krajach, które też są w Unii Europejskiej, Litwa, Łotwa, Estonia. Praktycznie całe kraje zostały opanowane przez ASF. Wypadają ogniska w hodowlach, gdzie jest 3000 świń. I to kolejne. No teraz Czechy, Rumunia. Widać, że choroba jest naprawdę bardzo groźna i tu potrzeba współdziałania. Te 80% przenoszenia przez dziki, no to jest pozostałe 20%, w których no niestety są inne czynniki. I tu wystarczy nieodpowiedzialność jednego człowieka, żeby rozprzestrzenić chorobę i skutki, żeby poniosła cała gmina, tak jak w przypadku tutaj gminy Leśna, czy cały powiat, czy większy teren kraju. Więc tu trzeba współdziałania i wspólnego zrozumienia, na czym polega problem, bo inaczej sobie z tą chorobą nie poradzimy ani my jako państwo, ani rolnicy, a robimy wszystko, żeby w przeciwieństwie do Hiszpanii i innych państw, zdecydowała się na to Estonia. Zlikwidowała hodowlę w małych gospodarstwach. Mają 200-kilkadziesiąt gospodarstw, gdzie jest hodowla świń. No i niestety przypadki nadal mają. Nadal mają ASF-u dzików, nadal mają ASF-u świń. Więc my robimy wszystko, żeby jak najwięcej gospodarstw pozostało. Bo przy tej części gospodarstw, które na terenie gminy, tej, której jesteśmy, Leśna Podlaska, w których zostały zlikwidowane hodowle, to nadal jest 70 gospodarstw, które świnie utrzymują, 4000 świń w tej gminie. No więc zdecydowana większość nadal hoduje, bo stara się ponosić nakłady po to, żeby zachować bioasekurację i no żebyśmy sobie wspólnie z problemem poradzili.
Panie ministrze, ta bioasekuracja też budzi emocje, bo kto za nią ma zapłacić?
Już w najbliższym czasie, na przełomie sierpnia i września, ruszy nabór na środki unijne, środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dostosowanie gospodarstw do oczekiwań wymaganych programem bioasekuracji. Więc no, tu także będzie wsparcie. Natomiast no, musimy sobie zdać sprawę z jednego, że jeśli przychodzi choroba, no to niestety największe koszty zawsze ponosi rodzina. Gdy walczymy z nowotworem, to koszty ponosi państwo, pomaga, ale też największe straty i koszty ponosi rodzina. Musimy tak patrzeć na tę chorobę, jak na raka, jak na nowotwór, jak na to, co najgorsze może dotknąć tu w tym przypadku gospodarki. Na szczęście nie przenosi się to na ludzi, dlatego możemy utrzymywać hodowlę świń w Polsce i po głowie od ubiegłego roku, wbrew temu, co powiedział jeden z przedmówców, w Polsce wzrosło prawie 2 miliony. Właśnie dzięki temu, że zaczęliśmy dawać pieniądze na zakup loch, na ochronę tych hodowli, które... I to nie tylko dużych, bo nawet małe gospodarstwa, jeśli są dostosowane i żyją z hodowli świń, powinny hodować i ja bym do tego zachęcał. Natomiast ci, którzy mieli produkcję wielokierunkową, którzy mogą żyć z innych dziedzin rolnictwa, no wtedy powinni rezygnować na tych terenach, na których jest ASF, bo ryzyko po prostu jest zbyt duże.
Ale z dzikami walczyć będziecie? Będziecie strzelać do dzików?
Do dzików będziemy strzelać, muszą strzelać myśliwi. Wprowadziliśmy przepisy, które pozwalają wprowadzić myśliwych z innych terenów, przepisy, które pozwalają karać za brak odstrzału.
To też bardzo ważna deklaracja. Mówił pan Jacek Bogucki, wiceminister rolnictwa. Pan również prosił o głos. Proszę uprzejmie.
Witam, Mateusz Rzewski, koordynator OPZZ RIR województwa lubelskiego. Panie ministrze, nie wiem, czy pan się orientuje, ale my tutaj rolnicy mamy żniwa i dla ludzi, dla których została wybita trzoda chlewna, praktycznie nie mają środków, żeby te żniwa w chłopski sposób nie mają, nie mogą ich po ludzku przeprowadzić, bo nie mają pieniędzy na paliwo, nie mają za co kombajnu, zaraz zacznie się orka, nie będą mieli pieniędzy, żeby zaorać. I pan minister jeszcze mówi o programie biasekuracji. Panie ministrze, żebym ja rok temu chciałem wprowadzić świnie, to musiałem mieć ogrodzone gospodarstwo. I teraz pytam się, czy dostanę za te ogrodzenie rekompensatę, czy dostanę jakby wyrównanie ksiroju, żeby mi pokryte zostało.
Konkretne pytanie, więc może z nim się zwrócimy. Panie ministrze, bo pan mówił o tym, że będzie rekompensata, ale to dopiero wrzesień, jak ktoś złoży wniosek. A co dla tych rolników, którzy już zrobili tą bioasekurację na własne koszty, a no, ogrodzić 1,5 metra z podmurówką i wiele innych rzeczy, no to są koszty.
A do tej pory takiego wymogu nie było, więc tutaj pan to, co mówi, to nie do końca mówi prawdę, ale rozumiem, że część rolników, jakby wyprzedzając problem, próbowała bronić się poprzez także ogrodzenie gospodarstw. No tutaj rekompensaty nie ma i nie będzie w takich przypadkach.
Dziękuję. Pani również prosi o głos.
Mam pytanie do pana ministra. Czy po prostu będzie jakieś odszkodowanie rolnikom za te ubijanie tych świń, co wybili i zdrowe świnie wybili u nas? I czy po prostu dotacje jakieś będą? No bo ludzie muszą z czegoś żyć.
Ja rozumiem, że jak państwo przychodzi i ubija wam te świnie, to płaci wam za nie cenę rynkową.
No chyba tak.
Ale płaci czy nie?
No, no w tej chwili nie zapłacone jeszcze. Miało być za miesiąc i jeszcze nie płacone jest. Ale czy w ogóle na inne lata będzie jakieś odszkodowanie? Jak ktoś nie będzie trzymał przykładowo?
Dziękuję. Panie ministrze, jeśli ktoś się zdecyduje, że jednak będzie trzymał i będzie miał znowu z tego pecha, że jednak będzie ubite, to czy otrzyma znowu ponownie rekompensatę?
Najpierw ta pierwsza część pytania, więc tak jak mówiłem, w ciągu kilku dni pieniądze trafią na konta wojewodów, a więc jednocześnie powiatowych lekarzy weterynarii i odszkodowania będą wypłacane. Natomiast jeśli chodzi o rekompensata, szukamy rozwiązania, żeby państwu pomóc i myślę, że znajdziemy je. Bo rzeczywiście dotychczasowe przepisy nie przewidywały takiej możliwości.
Dziękuję. Pan, proszę uprzejmie, proszę się przedstawić.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bielskiego Marian Tomkowicz. Ja bym chciał parę rad dać, bardzo prostych, tylko kosztownych dla pana ministra. Stąd znamy się. Przede wszystkim trzeba zintensyfikować walkę z dzikami i włączyć wojsko. Ja pisałem do rządu i postulowałem, żeby włączyć wojsko. Niekoniecznie wojsko ma strzelać, ale ma wynajdywać dziki. Mają bardzo nowoczesne metody. To jest po pierwsze. A po drugie, wypłacać na bieżąco odszkodowania za wybite świnie i zrobić program 3-letni, wypłacić rolnikom tak, jakby hodowali świnie. Oni zaprzestaną tej produkcji na 3 lata. Będzie to taniej niż przeznaczać pieniądze na badania kosztowne. Przecież każda próbka są potworne koszty. I niech rolnicy drobni zaprzestaną produkcji na 3 lata, ale płacić im całość według sprzedaży z poprzedniego roku przez te 3 lata. Jednocześnie wybić dziki, wiadomo, że wszystkich nie wybijemy, ale zminimalizować pogłowie dzików i w ten sposób, nie tylko na tym terenie, tu jest oko cyklonu w ogóle, Leśna Podlaska, ale w ten sposób będzie można jakoś mieć efekty walki z tą chorobą. Czyli tam, gdzie nie ma bioasekuracji, wiadomo, że ona musi być, to zaprzestanie produkcji, ale z rekompensatą za zaprzestanie produkcji.
Dziękuję. Podejdę jeszcze do starosty, bo wiem, że jest tutaj starosta powiatu bialskiego, tak? Pan Mariusz Filipiuk. Panie starosto, no tutaj tak widać, to powiatowy lekarz, no to starostwo, no macie problem.
No generalnie problem największy to mają rolnicy na terenie powiatu bialskiego. Ja, proszę państwa, przysłuchiwałem się dzisiaj tutaj wypowiedziom wszystkich stron, no i najwięcej emocji chyba budzi to, że w gospodarstwach wybijano rolnikom zdrowe świnie, a niestety zbyt mało myśliwi zaangażowali się w odstrzał dzików. Ja walczę już praktycznie od miesiąca kwietnia, jako chyba pierwszy starosta w Polsce wypowiedziałem umowy 3 kołom łowieckim, które nie realizowały swoich zadań. No dzisiaj czekają mnie procesy sądowe z tego tytułu. Tutaj troszeczkę mam żal do pana ministra, bo można tutaj podjąć jakby konkretne działania i zmobilizować myśliwych do tego, aby ten odstrzał realizować. Tutaj bardzo dobrze.
Już będą mieli karę, powiedział pan minister.
No, proszę państwa, ASF na terenie powiatu mamy już przez rok czasu, prawda? Od sierpnia ubiegłego roku. Już dzisiaj mamy 22 ogniska, a od stycznia tego roku, proszę Państwa, 170 chorych zarażonych ASF-em dzików. Czyli tutaj ewidentnie widać, że wektorem tej choroby są dziki i las, a nie gospodarstwa u rolników.
Dziękuję, mówił pan starosta powiatu bielskiego. Na zakończenie, bo i na początku mówił do nas ksiądz, więc i tym razem bardzo krótko, księże Stanisławie, no udało się w jakiś sposób o tym porozmawiać.
Jeszcze raz dziękuję wszystkim i wyrażam wdzięczność i stronie rządowej, weterynarii i rolnikom. Rozumiem te emocje. Jako kapłan też im ulegam, bo bardzo mi zależy na dobru ludu podlaskiego. Ale w tym wszystkim naprawdę trzeba emocje wyciszać i szukać rozwiązań. Przykro, że ciągle słyszeliśmy ten czas przyszły, że myślimy i szukamy. Szukajcie, a znajdziecie, mówił Pan Jezus.
Dziękuję, księże. Musimy kończyć nasz program. Czasy, ramy czasowe są nieubłagane. Proszę Państwa, no problem jak widać jest i dotyczy on żywych ludzi, dotyczy rodzin, dotyczy polskich rolników. A więc jeśli cierpi jedna część naszego społeczeństwa, to wszyscy musimy poczuwać się do tego, by solidarnie walczyć z tą chorobą. Adam Ślusarski, był to program Po stronie prawdy.